dr Witold Repetowicz, analityk, który specjalizuje się w polityce międzynarodowej, w polityce bliskowschodniej, także wykładowca Akademia Sztuki Wojennej. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Pojawiła się informacja, że irański korpus strażników rewolucji islamskiej wystrzelił rakietę balistyczną, która uderzyła w biuro premiera Izraela Benjamina Netanyahu. Na razie nie ma potwierdzenia ze strony Izraela, ale czy pan może, czy ta informacja dotarła do pana, czy może coś pan więcej wie na ten temat?
Że nie dotarła, ale no nie jest to dla mnie żadne zaskoczenie, jeżeli by się ta informacja potwierdziła. Iran podchodzi do swoich działań na zasadzie tak rozumiane przez siebie symetrii, więc skoro przywództwo Iranu stało się celem, więc no, stara się również uderzyć w przywództwo przeciwnika.
My na ten moment nie wiemy, czy ta informacja jest prawdziwa, czy może to jest właśnie element pewnej tam takiej tej wojny informacyjnej, ale pytanie, czy Iran faktycznie no, posiada taki sprzęt, takie rakiety, które potrafią przebić się przez no, tą żelazną kopułę, prawda? Bo często słyszymy, że to jest najlepiej chronione niebo, jeżeli chodzi o de facto cały świat. A czy faktycznie to jest tak, że byliby w stanie trafić w kompleks rządowy Izraela?
Znaczy, to, że jest w stanie razić cele w Izraelu, to Iran już udowodnił w czasie wojny 12-dniowej. Natomiast w tej chwili przeszliśmy, wtedy też Iran nie wykorzystywał pełni swoich możliwości. Ja tutaj chciałbym podkreślić, że te zdolności Iranu są niedoceniane przez wielu komentatorów. Tak było przed wojną 12-dniową, kiedy na podstawie działań jeszcze z 2024 roku, gdy uderzenia Iranu były niecelne w Izraelu, a one były wówczas celowo niecelne, niektórzy wysuwali wnioski, że Iran takich zdolności nie ma, co było totalnym nieporozumieniem i to było dość oczywiste. Natomiast Iran, trzeba mieć też świadomość tego, że działania Iranu są głęboko przemyślane i nie są bynajmniej chaotyczne czy szaleńcze. Podstawowym celem Islamskiej Republiki jest w tej chwili zapewnienie przetrwania jej jako formy ustrojowej i udzielania takiej odpowiedzi, która jest adekwatna do aktualnej sytuacji. A w momencie, w tej chwili na przykład Iran nie atakuje celów czysto cywilnych w regionie. Natomiast można sobie to wyobrazić, jeżeli rzeczywiście Islamska Republika uzna, że jest na skraju upadku, a w tej chwili nie jest na skraju upadku. Także to, że jest w stanie przebić się i że jest w stanie razić w sposób długotrwały cele, różne cele w regionie, to jest rzeczą oczywistą. I teraz jest pytanie, na ile arsenał irański jest dość bogaty. I to nie jest tak, że on się wyczerpie po 2-3 dniach. To jest znowuż naiwny hura optymizm osób, które po prostu nie mają realnej oceny sytuacji. Natomiast no, Iran ma też w tej chwili to sami Irańczycy nazwali taktyką mozaikową. I ona polega na dywersyfikacji celów i w całym regionie i rozproszenia punktów ataku oraz punktów dowodzenia. Więc tutaj również, bo to też nie jest tak, że jeżeli chodzi o żelazną kopułę czy inne, czy inną obronę przeciwlotniczą, że te pociski są no, nieskończone, tak? Izrael w czasie wojny 12-dniowej bez wsparcia Stanów Zjednoczonych nie był w stanie uzupełniać tych zasobów i tak samo będzie w przypadku państw arabskich. No tutaj te bazy amerykańskie są rozproszone po całym regionie i Iran uderza na nie i robi to dość skutecznie. No, w Kuwejcie zginęło już 3 amerykańskich żołnierzy. Mhm. Także zakładanie, że Iran nie ma żadnej zdolności, no jest niedocenianiem przeciwnika. To jest najgorszy grzech w czasie wojny. Tak?
A więc, jakie... Przepraszam, że wejdę słowa, ale jakie zdolności ma obecnie Hezbollah? No bo my wiemy, że rząd w Bejrucie no, ogłosił ten zakaz, prawda, działań zbrojnych, zażądał oddania broni, ale Hezbollah posłucha? I jaki w ogóle jest jego potencjał militarny obecnie?
Hezbollah już zaczął ostrzał Izraela. Są materiały pokazujące obronę izraelską lotniczą przed pociskami Hezbollahu. I tu znowu mamy taką sytuację, która była dość oczywista, że no, narracja, że Hezbollah nie ma już żadnych zdolności operacyjnych, no była po prostu istniała w sferze narracyjnej, tak? Natomiast no, nie miała potwierdzenia w rzeczywistości realnej. Także nie można tutaj wykluczyć, że Izrael teraz dokona nowej inwazji na Liban. No, Izrael zaczął mobilizować swoje wojsko. No a z tą pewnością nie mobilizuje tych wojska przeciwko Iranowi, tak, bo jest na dojście do Iranu jest kawałek, więc można sobie wyobrazić, że tutaj zostanie uruchomiony drugi front. Zresztą Hezbollah nie jest jedyną siłą, która w tej chwili się włączyła w tą walkę, bo również w Iraku, chociaż na mniejszą skalę, niektóre milicje szyickie dokonały już ataku na pozycje amerykańskie. Chodzi o bazę pod Erbilem, która została ostrzelana dronami. No i atak na ambasadę amerykańską. Co prawda, no tutaj teoretycznie to była spontaniczna demonstracja, ale z całą pewnością inspirowana przez tak zwaną oś oporu islamskiego w Iraku. Także Iran może liczyć na sojuszników i myślę, że to jest dopiero początek, no bo Iran jest mistrzem, jeżeli chodzi o działania asymetryczne i tu są znacznie większe możliwości jeszcze Iranu niż te, które w tej chwili zostały podjęte.
A jak wyglądają obecnie no, możliwości, jeżeli chodzi o przyszłość samego Iranu? Jakie tutaj są najbardziej prawdopodobne scenariusze? Bo to jest, wielu ekspertów wskazuje, że Republika Islamska wcale nie stoi na krawędzi upadku, tak jakbyśmy pewna część osób by sobie życzyła. Jak obecnie wygląda sytuacja wewnątrz Iranu i jaki tutaj jest najbardziej prawdopodobny scenariusz?
Teza, że Islamska Republika jest na skraju upadku, to jest typowe wishful thinking, nie poparte żadnymi faktami. Znaczy, jeżeli chodzi o zabicie najwyższego przywódcy Alego Chameneja, no to było do przewidzenia i to Iran był na to przygotowany, Islamska Republika była na to przygotowana i wszystko było przygotowane na sukcesję po Chameneju. Także to nie trzeba by było być mocno naiwnym, żeby zakładać, że Iran skapituluje po tym pierwszym uderzeniu. No, są pewne sygnały świadczące, że Trump rzeczywiście zakładał taki scenariusz, zakładał scenariusz wenezuelski. No i to świadczy o tym, że tutaj plan na Iran no nie był zbyt realny, czy nie jest zbyt realny. W zasadzie nie wiadomo w tej chwili do końca, co jest celem strategicznym Stanów Zjednoczonych w tej wojnie i czy cel strategiczny Stanów Zjednoczonych i cel strategiczny Izraela jest tożsamy, bo mam wątpliwości co do tego. Celem strategicznym Izraela na pewno nie jest stworzenie stabilnego, wolnego i demokratycznego Iranu, bo Netanyahu nie jest naiwny i ma doskonałą świadomość tego, że nie gwarantuje to, że po pierwsze to jest scenariusz mrzonka, a po drugie demokratyczny Iran nie gwarantuje polityki proizraelskiej na dłuższą metę, bo warto przypomnieć, że Irak też jest demokratycznym państwem, w którym są wybory i w demokratycznych wyborach jest wybierana opcja proirańska i skrajnie antyizraelska. Także Izrael nie będzie ryzykował demokratycznego Iranu. Izrael gra na osłabioną islamską republikę, skrajnie osłabioną, pogrążoną w chaosie, a nie na demokratyczny, stabilny Iran. Tutaj założenie, że w ciągu kilku dni Islamska Republika upadnie, wybuchnie jakaś rewolucja, czy też przywództwo przerażone amerykańską siłą samo skapituluje, no to było założenie totalnie nierealne, więc jeżeli takie było założenie amerykańskie, no to mamy do czynienia z dużym nieporozumieniem. Poza tym, jeżeli chodzi o plan ewentualnego wprowadzenia demokracji w Iranie, zmiany reżimu, no ja twierdzę, że Stany Zjednoczone mogłyby tego dokonać, ale tylko i wyłącznie przy użyciu sił lądowych, co byłoby katastrofalne dla prezydentury Donalda Trumpa. Oczywiście mogłoby się skończyć końcem Islamskiej Republiki, no ale takim kosztem, jaki USA no nie jest w stanie ponieść i na którym skorzystałaby i Rosja, i w dłuższej mierze również Chiny. Także to jest, ja nie widzę tutaj realnego planu i dobrze zdefiniowanych celów strategicznych tej wojny ze strony Stanów Zjednoczonych, bo samo pokazywanie potęgi i pokazywanie dominacji, no to nie jest recepta na sukces, ponieważ jeżeli mimo tej dominacji Islamska Republika przetrwa, to Islamska Republika ogłosi zwycięstwo. No bo taki jest cel strategiczny Islamskiej Republiki w tym momencie, w tej wojnie, przetrwać. Tak?
Tak, nie, proszę, proszę, bo już chciałam, tylko nie chciałam panu wchodzić w słowo. Już powolutku musimy tutaj kończyć, bo za moment przeniesiemy się do Libanu, ale to może jeszcze tak podsumowująco jedno zdanie. No, cały świat przygląda się, czeka teraz na dalszy rozwój sytuacji, a z perspektywy Polski, z perspektywy Europy, co tutaj jest dzisiaj w największym takim ryzykiem, największym zagrożeniem, jeżeli chodzi o ten konflikt?
No nie jest korzystne z perspektywy ani Polski, ani Europy, żeby doszło do eskalacji i destabilizacji całego Bliskiego Wschodu. To grozi nowym kryzysem migracyjnym, uchodźcami. To również na dłuższą metę, jeżeli będzie destabilizacja Bliskiego Wschodu, to będzie to korzystne dla Rosji. Jeżeli Stany Zjednoczone ugrzęzną w Iranie, to Rosja to wykorzysta, poza tym będzie starała się w tej chwili wykorzystać to do przekonywania Stanów Zjednoczonych, że może udzielić Iranowi pomocy, więc najlepiej się dogadać i za jakąś cenę jej tej pomocy nie udzieli. Znaczy Rosja nie chce wcale udzielać Iranowi pomocy i więc mam nadzieję, że Stany Zjednoczone tutaj nie pójdą na żaden deal z Rosjanami w tej kwestii. Natomiast takie zagrożenie jest i no, trzeba trzymać w tym zakresie rękę na pulsie. Także myślę, że najlepszym rozwiązaniem z naszego punktu widzenia europejskiego i polskiego jest to, żeby ta wojna jak najszybciej się zakończyła.
I tego oczywiście możemy sobie i wszyscy sobie życzymy. Bardzo serdecznie dziękuję za komentarz dr Witold Repetowicz, wykładowca Akademii Sztuki Wojennej, także korespondent wojenny, analityk, który specjalizuje się w tematyce bliskowschodniej. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.